Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek podcastu Geopolityczny Raport Mniejszości. Dzisiejszy tytuł: Australia Bantustanem. Możemy dołożyć znak zapytania, możemy to kwestionować, a zaraz ja postaram się udowodnić przy współpracy pana Jana, że twierdzenie jest zasadne. Natomiast panie Janie, mam pytanie, już może przejdźmy bez żadnych wstępów do rozmowy. Czy jest pan w stanie wymienić, oprócz Polski oczywiście i oprócz Australii, jakiś kraj, który w sposób oczywisty jest bantustanem, czyli nie ma sprawczości, czyli nie ma suwerenności de facto, z tego powodu, że jest w jakiś sposób kontrolowany przez jakieś grupy biznesowe czy jakieś siły polityczne z zewnątrz swojego terytorium, które decydują po prostu o wszystkim albo o większości rzeczy, które się dzieją w polityce wewnętrznej, polityce gospodarczej, która ma sprzyjać temu kraju, który kolonizuje, który jest tym podmiotem sprawczym, który wszystkim zarządza na swoją własną korzyść i eksploatuje i drenuje zasoby z tego kraju.
Że wiele krajów spośród krajów, młodych krajów Unii będzie pasowało do tego wzorca. Niestety. Myślę, głównie gospodarczo, ale politycznie, polityka zagraniczna, więc pozwolę sobie, niech to będzie Rumunia. Myślę, że za tego typu wyborem przemawiać będzie to, że jest ona nieustannie strofowana przez organy unijne, że nie podoba im się korupcja. Z prawdą akurat, no ale to też jakby nikt chyba nie ma interesu na koniec, żeby ona się skończyła, właśnie dlatego, że można strofować. Nie ma do końca sprawczości gospodarczej. Dopiero po bardzo wielu latach starań dostała się do Schengen razem z Bułgarią i myślę, że liczba ograniczeń kamieni milowych wyznaczanych przez różne unijne instytucje jest tak duża, jak chyba w żadnym innym kraju unijnym, zwłaszcza tej wielkości. No myślę, że jakiś wyrazisty bardziej przykład chodzi, to proponuję Rumunię.
Świetnie. Tak, to jest świetny przykład. Tu warto jeszcze dopowiedzieć, że takim na dzień dzisiejszy podstawowym zasobem, który jest z Rumunii drenowany, to jest siła robocza. Wykształcona, chętna do pracy, która ze względu na różnice w wielkości gospodarek i sile waluty, no ja nazywam w książkach gradientem prestiżu albo gradientem gospodarczym. Ten gradient sprawia, że tworzy się taka równia pochyła, po której kroczą właśnie ci wszyscy migranci, uciekają z Rumunii i jeżdżą na saksy do krajów zachodu Unii Europejskiej, czyli do tego ścisłego rdzenia Unii Europejskiej. Rdzeń, czy też państwo rdzeniowe, to jest pojęcie użyte, wykorzystane w teorii systemów światów, której jednym z największych proponentów, propagatorów raczej jest profesor Wallenstein. Teoria systemów światów dzieli świat, dzieli państwa, które funkcjonują, istnieją na świecie na trzy kategorie. Na pierwszy świat, kraje rozwijające się i na trzeci świat. Albo kraje rdzenia, albo kraje rdzenia, albo półperyferie i już zupełne peryferie. To jest, ja to twierdzę i to jest bardzo łatwe do udowodnienia, nie jest to wcale odkrywcze. Ja twierdzę, że jest to porządek quasi-feudalny, czy też po prostu feudalny, w którym hierarchie między państwami ustalane są względem siły militarnej. Oczywiście to jest ten ostateczny argument królów, siła po prostu. W oryginale to jest powiedzenie Ludwika XVI. Armaty są ostatecznym argumentem królów. Powiedzenie powstało w czasie, w którym armaty były nową technologią i która to technologia zyskiwała na znaczeniu ze względu na bardzo szybki postęp technologiczny. Wracając do rzeczy, czyli do teorii systemów światów, dzisiejszy odcinek i następny o Tajwanie będzie dla nas okazją do tego, żeby zaprezentować, na czym polega cała ta teoria systemu światów. Ta teoria jest utożsamiana, czy też przypisywana, czy też włączana w cały ekosystem ideologii marksistowskich, natomiast w moim przekonaniu świetnie opisuje świat, świetnie opisuje hierarchiczną strukturę świata, w którym żyjemy i sposób, w jaki państwa w kolejnych etapach, które kontrolują kolejne etapy łańcuchów produkcyjnych, mają większy lub mniejszy prestiż, albo też to się przekłada na większą lub mniejszą siłę wpływania na to, czy mogą, czy też nie mogą awansować w tym łańcuchu dostaw i jaką marżą mogą się zadowolić, czy też mogą jaką marżę wytargować od pozostałych uczestników całego systemu produkcyjnego. Głównym systemem światem, czy też centralnym, tym rdzennym systemem światem jest system kontrolowany przez Stany Zjednoczone i układ ten jest układem hegemonicznym. No, hegemonia i hegemon to są pojęcia typowo feudalne, więc tym bardziej naprowadza nas to na całą esencję tego, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj i już rozmawiamy. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, jak zerkniemy na przykład do Wikipedii, żeby zapoznać się z hasłem, ze znaczeniem właśnie tej koncepcji, tej teorii systemów światów, zobaczymy, że mapa pochodzi z 2020 roku i Australia jest krajem rdzenia, czyli krajem wysoko rozwiniętym, który jest na szczycie tych łańcuchów dostaw. teoretycznie przynajmniej, i który jest generalnie nadrzędny hierarchicznie i dominuje nad państwami, które dostarczają zasobów, półproduktów, siły roboczej i wszystkiego innego. Teraz przechodzimy do głównej tezy. Wbrew pozorom i wbrew temu, co właśnie powiedziałem, Australia jest bantustanem, czyli jest podporządkowana hierarchicznie siłom zewnętrznym w sposób, który sprawia, że de facto sektorowo, oczywiście nie w całości, ale w zdecydowanej większości, jest państwem, które jest całkowicie zależne od decyzji, które zapadają nie z mocy umysłów i ludzi, którzy zarządzają Australią jako legalnie wybrany w procesie demokratycznym rząd, tylko te decyzje zapadają gdzieś indziej i Australia ma bardzo niewiele do powiedzenia. Panie Janie, czy ma pan jakieś pytania, zanim zacznę mój wywód?
Jakie kryteria przyjąłby pan, panie Piotrze, do tego, żeby określać poszczególne czynniki siły? Myślę, mam na myśli gospodarkę, armię, eksport, import, ludność. Które z nich byłyby tutaj kluczowe do tego, żeby właśnie Australię uznać za już podmiot tak dalece zależny, dependencję?
Gospodarka Australii opiera się na dwóch tak naprawdę filarach. Zaraz wszystkie wylistuję. Zacznijmy od krótkiego przedstawienia obecnej sytuacji Australii. Od 2019 roku dochód przeciętnego mieszkańca Australii spadł o 2%, a realne wynagrodzenie aż o 4,8%. To są dane, które przygotowałem do naszej rozmowy. Problem polega na tym, że to jest efekt kilku skomplikowanych procesów, które sprawiają, że Australia pada de facto w formie ataku demograficznego, ataku migracyjnego, który nie jest realizowany przez jakiś, przynajmniej nie da się tego stwierdzić w jakikolwiek sposób przybliżony nawet do oczywistego, ale Australia jest zalewana przez nielegalną i półlegalną siłę roboczą. W 2023 roku, czyli 2 lata temu, do Australii przybyło 650 tysięcy stałych rezydentów. Pula studentów i taniej siły roboczej, która zajmuje, dające najmniejsze uposażenie i też drogi awansu tym, którzy te prace realizują. W 2025, w pierwszym kwartale 2025, w Australii przebywa już łącznie 1,1 miliona zagranicznych studentów. To jest liczba wręcz o kilkadziesiąt tysięcy zaledwie mniejsza od tego, co deklarują Stany Zjednoczone. Na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki przebywa również 1,1 miliona studentów. Zwróćmy uwagę, że Stany Zjednoczone są demograficznie 15-krotnie większe niż Australia. Pytanie teraz jest, na czym polega to, że tak wielu studentów zagranicznych przybywa do Australii? I tutaj otwiera się właśnie całe rozumowanie udowadniające, pokazujące, że Australia jest albo ofiarą ataku, albo można powiedzieć inaczej, do czego ja się bardziej skłaniam, stała się w tej sekcji swojej gospodarki bantustanem i jest eksploatowana przez siły znajdujące się poza terytorium Australii, czyli nie będące legalnym, oficjalnie wybranym rządem Australii.
No, rozumiem, że ma pan na myśli jakość studenta.
Tak.
Jego zaangażowanie w studiowanie i tak dalej. Oczywiście
to nawet nie.
Jako prześmiewczo, ale rozumiem, że chodzi o to, że jest to de facto napływ siły, nawet trudno powiedzieć, czy roboczej, ale jakiejś siły ludzkiej, która ze studiami będzie miała tyle wspólnego, że będzie to pewnego rodzaju pretekst do tego, żeby przebywać w Australii.
No to widzę, że jesteśmy dokładnie na tej samej stronie. Rząd australijski, teraz troszeczkę pokrytykuję ten rząd, chwali się, że jej gospodarka, filarem gospodarki Australii jest rynek usług edukacyjnych warty 50 miliardów dolarów australijskich rocznie. No i wszystko to na papierze rzeczywiście świetnie wygląda. Rynek się rozwija, uczelnie się powstają, coraz to nowe kolejne, wpraszają się też kolejni nowi studenci. Ale te fabryki studentów działają na coraz gorszą jakością, dostarczają coraz gorszej jakości usług, a przede wszystkim okazało się niedawno, że cały ten system usług edukacyjnych skrywał w sobie gigantyczny przekręt, gigantyczną patologię, czy też prowadzoną na gigantyczną skalę działalność przestępczą. Otóż mechanizm jest replikowany oczywiście w wielu innych krajach, także w Polsce. Uczelnie stały się wystawcami, słupami wiz studenckich. Całe rzesze, dziesiątki i setki tysięcy studentów z Afryki i z krajów Azji Centralnej i Południowej. Przede wszystkim są to Indie. Jest to też Nepal, są to też Chiny, czyli Chiny, Chińska Republika Ludowa. Te kraje wysyłają tam swoich studentów i okazuje się, że teoretycznie, zgodnie z przechwałkami rządu australijskiego, te 50 miliardów dolarów to są pieniądze, które studenci ci przywożą w kieszeniach po to, żeby opłacić swoje czesne. W sierpniu 2024 roku okazało się, że rząd musiał zamknąć 150 szkół, które były najbardziej winne, czy też były najbardziej umoczone w proceder całkowicie fikcyjnego rejestrowania studentów. Ci studenci, tak zwani studenci, pseudostudenci, przybywali do Australii i nie uczestniczyli nawet w jakichkolwiek zajęciach. Te wszystkie listy obecności, czy jakieś zaliczenia, niezaliczenie, wszystko to było wyłącznie na papierze, to było fałszowane przez uczelnie. A ludzie, którzy przyjeżdżali, to przyjeżdżali po prostu do pracy. Pracowali nielegalnie w firmach budowlanych, w restauracjach, w rozmaitych zawodach, to już powiedzieliśmy, takich niższych, nie wymagających specjalnych kwalifikacji, albo po prostu takich, które są nieakceptowane przez ludność lokalną, przez lokalnych Australijczyków, ze względu na to, że nie dają ani godziwej według zainteresowanych pensji, ani nie otwierają jakiejś drogi, dostatecznie dobrej drogi awansu zawodowego. Natomiast skala w ogóle całego procederu sprawiła, że teoretycznie czesne, które łącznie wpłacane jest w ilości 13 miliardów dolarów, nie wnosili to studenci przywozieni, którzy przywozili te pieniądze w kieszeniach, a pracownicy, którzy wyciągali te pieniądze kosztem, czyim kosztem? No, kosztem lokalnej ludności australijskiej, która jest pauperyzowana. No bo generalnie te prace w państwie, w którym nie ma migracji, zajmują siłą rzeczy ludzie, którzy świeżo pojawiają się na rynku pracy, czyli właśnie studenci albo ludzie po szkole zawodowej albo po szkole podstawowej nawet, którzy dzięki temu, że mają okazję ciężko pracować, no awansują w jakimś czasie, dorabiają się, no i podnoszą swój prestiż, czy też miejsce tej społecznej stratyfikacji. Może zmieniają zawód, może uczą się, żeby otwierać własną firmę. No generalnie ta mobilność pionowa jest zachowana wśród lokalnej ludności. To wszystko ulega kompletnej destrukcji ze względu na to, że jest przechwytywane przez studentów, przez pracowników oczywiście zagranicznych. Problem drugi, pogłębiający problem sytuacji i pognębiający dodatkowo Australijczyków, jest to, że ci studenci, którzy masowo i w coraz większych ilościach przybywają do Australii, no, zajmują nieruchomości. Czyli przyczyniają się nie tylko do wzrostu stawek cen mieszkań, ale też wzrostu stawek wynajmu tych mieszkań, co dotyka też lokalnych mieszkańców, dla których jest to drugi sposób, w jaki ich prosperita jest uszkadzana przez ten mechanizm masowego ściągania migrantów, pracowników, migrantów, jak to się po polsku nazywa, pracowników
tymczasowych, zarobkowi, migranci zarobkowi.
Tak jest. Więc migranci zarobkowi nie tylko zabierają miejsca pracy, uniemożliwiając funkcjonowanie, czy też usztywniając cały ten mechanizm awansu w górę, mówię o awansie zawodowym, o awansie kwestii płacy. Dodatkowo drugim powodem jest tego pogorszenia się sytuacji materialnej, godnościowej Australijczyków, to, że nieruchomości drożeją, ze względu na to, że są wypełniane przez, no to chyba nawet dosłownie, tych pseudostudentów i migrantów zarobkowych. Problem jest taki, że to są w dużej części także nie tylko studenci, ale także migranci legalni, którzy przyjeżdżają i zajmują stanowiska pracy na podstawie umów międzynarodowych, i taką umowę w 2023 roku rząd Australii z rządem Republiki Indii podpisał. To się nazywa Comprehensive Migration and Mobility Partnership Agreement, MMPA. I zgodnie z tą umową, no, Australia przyjmuje tych migrantów, też przyjmuje wizyty rodzin tych migrantów, które też pracują na czarno w dużej części. To jest niemożliwe do stwierdzenia tak naprawdę, natomiast zjawisko istnieje. I zwiększa ta umowa ilość lat, przez które migranci mają prawo pracować w Australii po zakończeniu studiów. Problem dodatkowy polega na tym, jeśli chodzi o kwestie nieruchomości, jest to, że Australia, tak jak wiele innych krajów i przede wszystkim Polska, w której mamy świeżo przecież aferę związaną z deweloperami, którzy budują pod inwestycje, mamy ludzi, którzy mają po kilkanaście mieszkań, które są kupowane na inwestycje i pod wynajem, w związku z tym koszty nieruchomości ze względu na ten popyt międzynarodowych spekulantów, kapitalistów, jeżeli użyjemy retoryki czasów PRL-u, bardzo uważam trafna w tym wypadku. W Australii ceny nieruchomości idą bardzo w górę, w związku z tym proszę zobaczyć, że pada potrójna plaga na młodych ludzi, którzy startują swoją karierę zawodową i którzy nie mają perspektyw na to, żeby ciężką swoją pracą, do której byli być może przygotowani, być może nie, ale nie mają tak naprawdę perspektyw do tego, żeby zacząć od zera i dorobić się jakiegoś tam majątku, jakiejś tam pozycji za pomocą swojego własnego wysiłku, przemyślności i też możliwości, które stwarza rząd. Rząd robi coś wręcz przeciwnego. Zalewa tanią siłą roboczą i dozwala na funkcjonowanie mechanizmu, bo to, co prawda jedna afera została zlikwidowana, ale ilość migrantów cały czas się powiększa ze względu na legalne ich przyjmowanie. W związku z tym, proszę, zobaczmy, że zamiast tego, co mamy na pięknym obrazku ze złoconymi ramkami 50 miliardów Australia zarabia, to tak naprawdę Australia nie tylko nie zarabia, bo te pieniądze są drenowane. Rocznie tutaj statystyki są, mam zapisane, że około 10 miliardów dolarów oficjalnie jest wywożonych z Australii przez tych nielegalnych migrantów, czyli tych, którzy teoretycznie przyjechali studiować i wpłacać do budżetu Australii te pieniądze, a tak naprawdę zamiast wpłacać te 13, to wywożą jeszcze 10. Przypominam, że to są dane teoretycznie oficjalne, czyli wyliczane i podawane przez agendy rządowe. Jaka jest rzeczywista sytuacja? No na pewno większa. W takich sytuacjach zawsze jest tak, że jest więcej. Drugim filarem tego, że tej tezy, że Australia jest bantustanem, ale nie wiem, czy ma pan jakieś pytanie uściślające albo komentarz?
No, chciałbym w zasadzie, parafrazując Janusza Zajdla, jego Limes Inferior, zapytać qui bono. Kto zyskuje na takim mechanizmie? Wiemy, kto traci. Janusz Zajdel twierdził, że każdy system ma nie tylko zarządzających, ale i właścicieli. Mam na myśli siły, bo wiadomo, że migranci po prostu będą przybywali tam, gdzie mają lżej, gdzie mają lepiej. Ale wydaje się, że całe to zjawisko nie jest przypadkowe. Więc dlatego pytam o to, kto stoi, można powiedzieć, nie wiem, w jakimś wyimaginowanym sensie, tylko w tym mechanizmie, kto na tym realnie zyskuje, czy kto jest ewentualnie kreatorem tego typu pomysłu.
Na pewno nie naród australijski, który biednieje. Na pewno nie rząd, który do tego, jeżeli nie dopłaca, no to nie zarabia tych 50 miliardów, tylko jakieś ewentualne grosze. Nie bawiąc się w oskarżenia, które są niemożliwe do udowodnienia, że sterują tym na przykład Chiny do tego, żeby doprowadzić Austrię i ją kontrolować za pomocą kolejnego mechanizmu. Zaraz o tym opowiem. Będziemy mówili o surowcach, czyli rudzie żelaza i węglu, który z Australii płynie do Chin. Powiem bezpośrednio na pana pytanie. Kto na tym zarabia? Z całą pewnością firmy, które zajmują się pośrednictwem w nieruchomościach. To są firmy, które uczestniczą w sposób jawny w działaniach korupcyjnych, w działaniach nielegalnych i działaniach w oczywisty sposób przestępczy. Na takiej samej zasadzie, na jakiej działają pośrednicy wizowi, którzy kolaborowali, współpracowali, no, kolaborowali znowu, lepsze słowo na opis tej sytuacji, z polskimi skorumpowanymi urzędnikami, którzy sprzedawali wizy albo załatwiali te wizy poza kolejnością. Zaraz też na samym końcu powiemy o wojna demograficzna i agresja demograficzna, czy też agresja migracyjna, która jest skierowana przeciw Australii, czyli na szkodę Australii i której beneficjentami są to, co potrafimy odkryć, do czego potrafimy dotrzeć. Firmy, które zajmują się załatwianiem wiz, czy też organizacją całego przewozu tej siły roboczej z różnych krajów do innych krajów świata. Te same firmy funkcjonują na linii Indii i Polska, czy Pakistan i Polska, czy też inne kraje trzeciego świata, czy też inne kraje, jak to jest ostatnio modne i całkowicie słuszne, całkowicie się z tym zgadzam, kraje, które są kompletnie kulturowo niekompatybilne z Polską i z których migracja doprowadzi do zaburzenia, bardzo poważnego zaburzenia nie tylko rynku pracy, czyli zdolności młodych ludzi do tego, żeby się znaleźli w Polsce i nie uciekali na zachód, tylko zostali w Polsce i zaczynali od zera tutaj w Polsce. To jest bardzo poważny problem, o którym też na końcu sobie powiemy. Nie wiemy tak naprawdę, kto zarabia. Rząd indyjski z całą pewnością jest zaangażowany. Nie wierzę, żeby służby zarządzające bezpieczeństwem państwa i prowadzące tą nieskończącą się wojnę w rytm tej koncepcji wojen nieograniczonych, ja nie wierzę, żeby służby indyjskie z tego sobie nie zdawały sprawy. To jest absolutnie niemożliwe. Jest absolutnie niemożliwe, żeby australijskie służby nie zdawały sobie sprawy ze skali zjawiska. Ja znam osobiście ludzi, którzy pracują w polskich agendach rządowych zajmujących się bezpieczeństwem państwa, różnymi aspektami tego bezpieczeństwa. To są ludzie wybitnie inteligentni. Niekiedy skażeni rozmaitymi ideologiami, realizujący swoje własne agendy, albo realizujący jakieś agendy, które nie są do końca zbieżne z tymi agendami głoszonymi i teoretycznie obiecywanymi w ogłoszeniach wyborczych, w deklaracjach wyborczych przez urzędników obieralnych. Oni wszystko świetnie wiedzą. Proszę, ja tutaj podpisuję się obiema rękami, chciałem powiedzieć wszystkimi czterema kończynami, niechże i tak będzie. Z całą pewnością wiedzą polskie służby, co się dzieje, jakie patologie, jakie nielegalne mechanizmy gospodarcze, migracyjne funkcjonują. Mają świetną możliwość, bo mają do dyspozycji aparaturę urzędową, państwową, służby mundurowe, czyli służby egzekwowania prawa, i nie robią tego. Prosty przykład. Proszę zobaczyć, co robi organizacja pozarządowa. Przypominam definicję, która stała już się, dostała się do głównego nurtu. Organizacja pozarządowa to jest organizacja rządowa, która jest po prostu finansowana nie przez rząd lokalny, a jedynie przez jakiś rząd zewnętrzny. Przekonaliśmy się o tym przecież w styczniu i lutym, kiedy nowa administracja pod Donaldem Trumpem zlikwidowała finansowanie tej całej hałastry NGO-sów i okazało się, że organizacje pozarządowe nie mogą funkcjonować bez funduszy, które są wpłacane przez rząd, tylko że amerykański, a nie polski, czy rumuński, czy jakikolwiek inny. Nie bójmy się tego powiedzieć, to jest takie tabu. Śmieje się pan, tak? Czy płacze?
Śmieje się, no nie. Ale śmieje i płacze niestety. Faktycznie jest to dramatyczne. Ja przypominam sobie, że no naprawdę już wiele lat temu Wincent Sewerski, czyli Włodzimierz Sokołowski, występując tam jako autor, w trakcie któregoś z wywiadów, autor książek szpiegowskich, opowiadał o tym, kiedy pracował w agencji wywiadu, a zatem musiało to być do roku 2007, czyli naprawdę dawno temu. Opowiadał o informowaniu przez służby jakieś sojusznicze nasze, nie wiem, brytyjskie, inne. Nie mówił konkretnie o jakie, ale że one informowały o tym. Tak, mówił w końcu się o tym, że już były informacje na temat nadchodzącej wielkiej fali presji migracyjnej. Może w tamtym kontekście nam się bardziej kojarzyło z tymi nielegalnymi migrantami, bardziej we Włoszech czy w Grecji. Bo to w czasach, kiedy on to opowiadał, to dotyczyło tego aspektu. Ale widzimy dzisiaj, jak te mechanizmy mogą ewoluować w bardzo ciekawe kierunki i dawać zupełnie nowe narzędzia nowym podmiotom. Przypuszczam, że firmy, o których pan wspomina, na pewno nie są to małe podmioty i pewnie mają już wystarczające budżety, żeby promować swoje pomysły, ale myślę, że faktycznie będziemy tutaj potrzebowali szukać prawdziwych beneficjentów wśród takich aktorów państwowych. Tak sądzę.
No to króciutko powiem jeszcze, żeby wywołać kolejne łzy już rzeczywiście raczej przerażenia i wściekłości i bezsilności tutaj u naszych słuchaczy i także u pana, za co nieszczerze przepraszam. Podłączę to oczywiście jak do materiałów dodatkowych na karcie tego odcinka podcastu. Podłączę rozdział książki Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie pod tytułem NGO kondotierzy XXI wieku, której wprost napisałem 2 lata temu, czyli mogę się cieszyć, że przed tym, zanim główny nurt w ogóle się połapał, o co chodzi. NGO-sy związane z organizowaniem całych tych przepływów migracyjnych z Sahelu, czyli z Afryki Subsaharyjskiej, czyli bezpośrednio pod Saharą, tego pasa państw. One są organizowane przez między innymi grupę Wagnera, czyli rosyjską grupę walczącą, realizującą pewne sektorowo, częściowo pewne zajmujące się wojną tak zwaną hybrydową, czyli wojną nieograniczoną. Ja bardziej wolę to chińskie określenie i chińską koncepcję, dlatego że uważam, że jest trafniejsze, jeśli chodzi o opis tego, co się dzieje w rzeczywistości. Podłączę też artykuł świetny w dziennik Gazeta Prawna o tak zwanych antropopotokach. Antropopotoki to są właśnie te strumienie migrantów. Antropopotoki to jest wyrażenie slangowe, autor przynajmniej. Z tego, co sprawdziłem, to rzeczywiście to jest wyrażenie slangowe służb, o których teraz mówimy. Antropopotoki są organizowane do tego, żeby destabilizować rozmaite państwa. Najlepszym przykładem tego takiego antropopotoku było wypuszczenie migrantów na granicę Grecji w 2022. Turcja realizowała to wprost po prostu, po to, żeby zaszantażować Unię Europejską do tego, żeby Unia Europejska subwencjonowała, przekazała pieniądze po prostu, haracz, za to, żeby przestali Turcy wysyłać tych migrantów. Więc ewidentny akt agresji. To jest wręcz nie sposób obronić, że to było jakieś działanie przyjazne innego członka NATO przeciwko drugiemu członkowi NATO, czyli Turcji przeciwko Grecji. Wracając, domykając wątek, bo rozgadaliśmy się trochę, więc pozwolę sobie wrócić do tego, co zacząłem mówić, o NGO-sie w postaci ostatniego pokolenia, które dosłownie wczoraj czy przedwczoraj w czasie matur próbowała zablokować ponownie Warszawę. I w tej chwili mamy nagranie 8 maja 2025 roku. Proszę zobaczyć. Policja czekała, aż oni sobie pójdą, skończą protest. To nie było tak, że mimo doniesień, że mimo deklaracji tego NGO-su, że zamierzają to zrobić, to nie zostali prewencyjnie zamknięci za zakłócanie porządku społecznego, za tak zwany disruptive protest, nie wiem jaki jest polski odpowiednik, czyli protest, który zakłóca funkcjonowanie komunikacji miejskiej, czy społeczeństwa ogólnie, czy generalnie disruptive, czyli coś, co zaburza życie innym, przeszkadza innym po prostu. Są instrumenty prawne, ale oni są kryci przecież. To jest organizacja, która jest skryta przez organizacje nadrzędne działające z kierunku Niemiec, z kierunku Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, chociaż to oczywiście szczęśliwie dzięki Trumpowi, czyli pomarańczowej małpie, to musimy jej w jednym podziękować, że ukrócili działalność tych NGO-sów. Tutaj na marginesie powiem, że to ostatnie pokolenie cieszy się bardzo złą reputacją w całym spektrum politycznym. I tych głosujących na maksymalnie prawicę, do tych na maksymalnie w lewo-lewicę. Oni są znienawidzeni przez wszystkich, no bo przeszkadzają po prostu. Natomiast mają swoją agendę, są chronieni i tak to idzie. Proszę zobaczyć, co się dzieje w innym przypadku. Przecież jak to jest, że marszałek Sejmu zaprasza nielegalnie przemyconych przez przemytników ludzi, imigrantów do Sejmu i robi sobie z nimi sweet focie na tle naszego najważniejszego budynku administracyjnego, w którym następuje legislacja całego naszego prawa. Przecież to są drwiny. No ale to są ponownie organizacje chronione od góry. Teraz uwaga, dochodzę do drugiej części odpowiedzi na pana prośbę o dygresję. Podłączę również do materiałów dodatkowych rozdział książki na temat, który jest zatytułowany, to jest zakończenie książki Oni albo my dwa, czyli tej o logice wojen na Bliskim Wschodzie. Powiem króciutko główną tezę tej książki, przede wszystkim główną tezę zakończenia. Nastąpił strategiczny sojusz zachodniej, czy też europejskiej i amerykańskiej lewicy, skrajnej, ekstremistów lewicowych, z ekstremistami dżihadystycznymi islamistami, a konkretnie Palestyńczykami, którzy realizują ideologię religijną dżihadyzmu, czy też islamizmu, polegającą na osłabieniu krajów Zachodu, czy też Zachodu kolektywnie, doprowadzenia do upadku Zachodu, dlatego że to jest dla nich sposób, realizowany od lat 70., podkreślam, to jest dla nich sposób zniszczenia państwa Izrael w związku z tym, że od samego początku istnienia tego państwa Izrael jest zbyt silny militarnie i zbyt dobrze zorganizowany militarnie i jako państwo, do tego, żeby dało się pokonać IDF, czyli izraelską armię, na polu bitwy, czyli za pomocą środków militarnych. To było kompletnie bezskuteczne i jest bezskuteczne do tej pory. W związku z tym, proszę nie wyobrażać sobie, że Arabowie będą do końca świata tłukli głową w ścianę, czyli w ten IDF, bezskutecznie. Oni zrozumieli, że jest to, co próbują zrobić za pomocą środków militarnych, jest niemożliwe, więc przerzucili się na środki dywersyjne i subwersyjne. W moim przekonaniu, o ile w Australii ja nie jestem w stanie tego wykryć, nie jestem w stanie stwierdzić powiązań z jakimiś dżihadystami, islamistami czy zachodnią lewicą, oprócz tego, że rząd australijski jest wybitnie lewicowy, to byli ludzie, którzy wchodzili na pełnej prędkości w rozmaite obostrzenia covidowe w czasie tak zwanej pandemii, tak zwanej sytuacji pandemicznej, o to się tak wyrażę bardziej, że tak powiem neutralnie. Tam dochodziło do sytuacji, w których oficjalnie władze namawiały do zakładania dwóch maseczek albo na przykład do spożywania napojów przez maseczkę. To jest coś, co przebija moim zdaniem ten zakaz wstępu do lasów, który mieliśmy tutaj w Polsce. Więc to jest powiązanie, prawda, tej lewicy, tych rządów ekstremistów lewicowych, którzy zdołali za pomocą tak zwanego marszu przez instytucje opanować struktury instytucjonalne rządu Australii. Jest to jakieś powiązanie. Natomiast pan pozwoli, że za sekundkę tylko dokończę. W tym zakończeniu do książki Oni albo my dwa na temat Izraela i tego, jak konflikt Izraela z islamistami wpływa na Europę, to już powiedziałem najważniejszą rzecz. Doszło do sojuszu islamistów, którzy chcą obalić Zachód i tych wariatów ideologicznych, którzy wszędzie widzą opresję białego heteroseksualnego matriarchiatu chrześcijańskiego, jeszcze trzeba dopowiedzieć do tej listy. I oni mają wspólny cel. Obalić naszą cywilizację, cywilizację zachodnią. Mówię pełną powagą, to nie są jakieś patetyczne przemowy, że zbliża się koniec świata, tylko realne fakty, które mamy przed sobą. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, proszę zobaczyć, co się dzieje w Irlandii. Tam jest proces przyjmowania, budowania tych ośrodków migranckich, ośrodków, jak to się nazywa oficjalnie?
Ja chyba akurat samej tej nazwy też nie pamiętam, ale...
Tutaj jest to ewidentnie kontrolowane przez skrajnych lewicowych ekstremistów, ale nie przez tych polskich. Oni są tylko wykonawcami tych planów. Oni nie mają nic do gadania. Oni stracą, bardzo poważne prawdopodobieństwo, że w wyborach prezydenckich, które będziemy mieli za 10 dni, ten kandydat Rafał Trzaskowski przegra albo wygra ze znacznie gorszym wynikiem ze względu właśnie na to, że co? Że tamci z jednej strony widzą, że ludzie dostrzegają już, cała populacja, nie tylko od strony prawicy, ale także od strony lewicy, dostrzegają już zagrożenie tymi migrantami i tą ich niekompatybilność kulturową. dostrzegając powiększenie zagrożenia spokoju publicznego i bezpieczeństwa publicznego, w związku z tym zaczynają otwierać uszy na ostrzeżenia dochodzące ze strony prawicowej społeczeństwa. W związku z tym hasła są takie, że na przykład ja tu miałem pozapisywane i mam pozapisywane, ale już darujmy sobie to wstawianie takiego materiału dodatkowe, to wszędzie jest w mediach społecznościowych i wiadomościach. Nagle hasła są patriotyczne ze strony ludzi, którzy wcześniej nie byli patriotami. Ale z drugiej strony te centra migrantów, obsługi przyjazdu migrantów są nadal budowane i nic nie można z tym zrobić. Było wiele urzędów wojewódzkich, czy miejskich, czy jakichś innych, powiatowych, które mierzyły się z protestami mieszkańców przed budową tych centrów, ale Unia Europejska groziła odcięciem wszelkiego finansowania dla tych jednostek administracyjnych, które zarzucały budowę tych centrów. To jest ewidentny szantaż finansowy, który jest pogwałceniem suwerenności i które jest pogwałceniem woli ludu, woli wyborcy polskiego. No i co możemy zrobić? No i co pan zrobi?
Można głosować.
No prawo jest po pana stronie, ale co? No to co pan zrobi? Oni mają kontrolę nad głównymi mediami. Przecież mają także te środowiska promigranckie w tej chwili kontrolują telewizję publiczną, czyli mogą używać jej do propagowania narracji promigranckiej, promowania tego, że to jest nie stanowi w żaden sposób zagrożenia. I jak pan wykryje, kto jest rzeczywistym decydentem, kto stoi i dyryguje całym tym procesem przyjmowania migrantów, których tak naprawdę nie ma potrzeby przyjmować?
No tak, to jest oczywiście utrudnione, zwłaszcza, że wydaje się, że niestety jest to troszeczkę u nas cross country, że tak powiem. Jest to tutaj siły polityczne, myślę o tych, które realnie zdobywają od pewnego czasu władzę. Jedne i drugie robią w zasadzie to wszystko w jednym kierunku. W różny sposób to tytułując, czy w różny sposób to okrywając narracjami, które mają przykryć problem. Jedni tak dają wizy, a krzyczą, że migrantów nie wolno wpuszczać. Z drugiej strony...
No, więc dokładnie.
No, czy inaczej, dokładnie. Powodują mechanizmy, czy kreują mechanizmy, które będą wyglądały na mające zaradzić problemowi, a na koniec z drugiej strony pobierające tych migrantów inną drogą. Ale jeszcze...
Dobrze, podsumowując, przepraszam, bo odbiegliśmy od głównego tematu Australii, także muszę nas obu zdyscyplinować, wracamy do Australii. Przepraszam, że urywam ten wątek, dokończymy go kiedy indziej. Wracamy. Pierwszym filarem tego, że Australia jest bantustanem i nie ma swojej własnej sprawczości i została, tu użyję brutalnego słowa, scelowana do pozycji kraju trzeciego świata pod wieloma względami. Pierwszym była ta afera migracyjna związana z migrantami przede wszystkim z Indii. To jest scenariusz, który powtórzymy w Polsce, dlatego tak się rozgadaliśmy o migrantach tutaj w Polsce, że Polska podpisała w grudniu, 24 grudnia 2024 roku, czyli 4 miesiące temu, umowę z rządem Republiki Indii i teraz zmienia tą umowę na naszą bardziej niekorzyść. Dojdziemy to na końcu. Przepraszam, wracamy teraz do tego drugiego filaru, do surowców, które Australia wydobywa i wysyła na zewnątrz. Otóż Australia ma tutaj podwójny problem. Po pierwsze, Chiny 70% zużywanej przez siebie rudy żelaza sprowadza z Australii, a z kolei Australia eksportuje do Chin 80% swojego wydobycia. Czyli kraje te są w relacji podległości wysyłania, tak jakby jakiś kraj zasobny w złoża naturalne wysyłał do Europy nieprzetworzone surowce, bo i to właśnie Australia robi, w tej roli występuje. Australia pieniądze, które zarabia na tym biznesie, przejada. Nie idą one na zbudowanie własnej infrastruktury rafineryjnej czy przetwórczej. Nie idą na budowanie przemysłu, który z tej rudy żelaza wytapia samochody czy jakieś rzeczy skomplikowane, głęboko przetworzone produkty przemysłowe. Te pieniądze są wyciągane z Australii przez konsorcja międzynarodowe, które nie są australijskie i nie wspomagają w żaden sposób dobrostanu i godności czy przyszłości, świetlanej przyszłości, tu mam na myśli, mieszkańców Australii, tylko po prostu to są konsorcje, które spijają ile się da, zostawiając jakieś grosze i rzeczywiście to zostawiają. Podkreślam tutaj jeszcze jeden aspekt. Australia, mimo tego, że zarabia na tym całkiem pokaźne pieniądze, nie ma sprawczości wystarczającej do tego, żeby zbudować własny przemysł z własnych producentów parku maszynowego, niezbędnych do tego, żeby te surowce wydobywać. To wszystko przyjeżdża z zewnątrz. Australia przecież nie ma ani żadnego liczącego się producenta samochodów osobowych, ani ciężarówek, ani żadnego innego liczącego się przemysłu. I tak naprawdę, jeżeli spojrzymy właśnie na tą sytuację konkretnie, No to Australia została może nie w identyczny, może nawet nie tyle w podobny, ale w bardzo analogiczny sposób pozbawiona wszelkich zdolności wytwórczych, jeśli chodzi o skomplikowany i wysoko nakładowy i wysoko przetworzony, wysoko przetwarzający te surowce naturalne. I w związku z tym nie ma sprawczości, jest od tych głęboko przetworzonych produktów całkowicie zależne. Od ich importu z Chin, czyli ta ruda jedzie do Chin, jest przetwarzana na coś, co Chiny produkują, czy to szyny kolejowe, czy cokolwiek innego i to wraca przetworzone do Australii. Na podobnej zasadzie, na jakiej nasz przemysł po dołączeniu Polski do zachodniego obiegu energetycznego, jak ja to nazywam, podkreślam, że to jest szalenie istotne rozróżnienie względem tego, że zostaliśmy włączeni, to jest oficjalna wersja, do zachodniego systemu gospodarczego. To nic nie wyjaśnia, no bo zostaliśmy, prawda? No ale chodzi o to, że system gospodarczy jest systemem obiegu energii, używania energii do przetwarzania surowców energetycznych w produkty, które są niezbędne do tego, żeby zbudować swoją własną sprawczość dzięki budowie broni, czyli obronności, dzięki budowie przemysłu, który jest uniezależnia nas od importu ze strony krajów rdzenia, czyli tych krajów trzeciego świata, bo my jesteśmy albo Bantustanem, albo krajem drugiego świata, czyli krajem rozwijającym się, zależnie sektorowo to jest oczywiście, jesteśmy taką łaciatą krową, tak jak każde państwo, w różnym stopniu oczywiście. Wracając już do Australii, jeśli chodzi o Australię, to interes wygląda tak, że Chiny wykupują 1/3 australijskiego eksportu, wszyscy sumarycznie. W związku z tym jest absolutnym faktem i niezaprzeczalnym, że oba kraje są głęboko zintegrowane ekonomicznie. W związku z tym to, co robi Trump, czyli wypowiedzenie wojny celnej, czy też wojny gospodarczej Chinom, co ma miejsce przecież od już 3 miesięcy, bardzo mocno uderza w Australię i bardzo pogarsza jej problemy gospodarcze wewnętrzne przede wszystkim, polegające na osłabieniu siły klasy średniej. To jest akurat na rękę rządowi, bo czym słabsza jest klasa średnia, która może wygłosować ludzi, którzy źle zarządzają krajem, ale na rękę jest rządowi, dlatego że słaba populacja, biedna, uzależniona od pomocy rządowej, na przykład to robią demokraci w Stanach Zjednoczonych względem ludności murzyńskiej, no to ten rząd zyskuje na tą chwilę, ale na krótką metę, na dłuższą metę. Australia może się okazać, jeżeli Chiny przestaną potrzebować surowców energetycznych, to nigdy nie przestaną, bo cały czas kupują tyle, ile mogą i produkują u siebie, wydobywają, przepraszam, tyle, ile mogą węgla kamiennego u siebie, otwierają coraz to kolejne elektrownie węglowe. Natomiast może się okazać, że wiele z tego, co eksportuje Australia w tej chwili do Chin, będzie eksportować do Ameryki. Mówię tu Ameryki, celowo wlicza się to w Meksyk także, dlatego że w Meksyku trwa bardzo duży, od kilkunastu już lat, bardzo duży, ale powolny proces czynienia Meksyku głównym dostawcą produktów przemysłowych, które są nieprodukowane w Stanach Zjednoczonych ze względu na strukturę zatrudnienia, ze względu na to, że no, przemysł został wyprowadzony poza granice Stanów Zjednoczonych, ze względu na sumaryczny awans społeczny całego, znaczy to może brzmi paradoksalnie, ale ze względu na po prostu to, że niektóre prace są niepodejmowane przez Amerykanów lokalnie, obywateli amerykańskich, dlatego że są uznawane za zbyt mało perspektywiczne, zbyt mało luz do awansu pionowego, jeśli chodzi o awans hierarchiczny wewnątrz zakładu pracy, czy też po prostu ogólnie społeczny, który pozwalałby się dorobić na całe życie, czy też umożliwić lepszy start dzieciom. To są bardzo skomplikowane, wieloczynnikowe procesy. Przypominam tutaj jako taką uwagę obronną, czyli jako na zasadzie ostrożności procesowej. My mówimy tutaj o niektórych aspektach problemów i zdarzeń, i zjawisk, i procesów, które są wieloczynnikowe i generują same w sobie zdarzenia, i procesy synergiczne, to znaczy takie, których efekt istnienia i funkcjonowania jest większy niż arytmetyczna suma wszystkich składników tych łączących się sił. O efekcie synergii mówiłem wielokrotnie, pisałem wielokrotnie, więc myślę, że już nasi słuchacze rozumieją. Dobrze, podsumowując. Czy mamy problem taki, podsumowując już całą kwestię Australii, że mamy australijski rząd, który nie stara się nawet zlikwidować przyczyn problemu, czyli zreformować w jakiś sposób radykalny strukturę rynku pracy w Australii do tego, żeby ten rynek pracy dawał start i dawał perspektywy dające olbrzymią motywację do wysiłku, prawda, do poświęcenia się na przyszłość ludności lokalnej, tylko po prostu idzie na łatwiznę. To też była kwestia, żeby zmusić ludzi do obniżenia swojego prestiżu, do obniżenia swoich szans życiowych, czy też perspektyw życiowych. Tak byłoby to postrzegane przez, podkreślam tutaj, wyborców. Ta Australia idzie na łatwiznę i to samo dzieje się w Polsce, to samo dzieje się w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Zamiast ratować te młode pokolenie, które popada w takie zjawiska jak w Chinach, które z innych przyczyn niż nie jest wzmocnione migracją w każdym razie. Natomiast w Chinach jest to słynne zjawisko leżeć płasko. Nie wiem, czy pan słyszał, to się dopytam.
Niestety sama nazwa jest mi obca, ale bardzo w tym kontekście jest zrozumiała.
Generalnie polega to na tym, jak króciutko powiem, to będzie treścią w naszej drugiej czy trzeciej rozmowy za 2-3 tygodnie. Leżeć płasko to jest zjawisko, czy też ruch społeczny oddolny, polegający na tym, że młodzi ludzie, widząc zbyt wysoki próg wejścia na rynek pracy i brak perspektyw do tego, żeby dorobić się własnego przyzwoitego mieszkania, życia na jakimś godnym poziomie, to po prostu odpuszczają wyścig szczurów, do którego by się włączyli, gdyby dać im ten chiński sen, czyli ten odpowiednik, tą kopię piracką, kopię amerykańskiego snu, prawda? Czyli czego? Że zaczynasz, chłopie, od zera, od samego dołu, ale my ci urządzimy tak, że jak będziesz ciężko pracował, to nawet jeżeli nie ty, to zobaczysz, jak twoje dzieci startują już z o wiele wyższej pozycji i osiągają więcej i dzięki temu mogą cieszyć się tym i prosperitą, i godnością, i ciebie podtrzymać, jak już się zestarzejesz, nie będziesz mógł pracować. Młodzież tego nie widzi. Wpierw się pojawił w 2021 roku. To było wzmocnione właśnie sytuacją tak zwaną sytuacją pandemiczną. Pojawił się ten ruch leżeć płasko, czyli ludzie po prostu odpuszczali. Siedzieli w domach, oglądali sobie gdzieś tam internet i nie robili nic konstruktywnego. Nie próbowali szukać prac, które by dawały im jakiś rodzaj awansu zawodowego, społecznego. Potem to się przekształciło, czy też pojawił się równolegle, czy też zastąpił tym ruch kolejny, pozwól, żeby to gniło. Czyli też taki rodzaj niechcieństwa wynikający z tego, że utraciły ludzie, którzy, młodzi ludzie przede wszystkim, którzy nie mają perspektyw wejścia w ten rynek pracy na godnych zasadach, czyli na zasadach postrzeganych jako fair, po prostu odpuszczali. A teraz ostatnio pojawił się nowy termin, takie plemię, czy też populacja szczurów. Młodych ludzi śpiących do południa i siedzących, kupujących jak najtańsze jedzenie, żeby jak najmniej zużyć energii, bo energia jest tym tak naprawdę najważniejszym pieniądzem, jest tym faktycznym pieniądzem, które funkcjonuje w naszej gospodarce kapitalistycznej i we współczesnych społeczeństwach. Tutaj króciutka dygresja. To jest coś, co napisałem, oczywiście ja sam tego nie wymyśliłem. Ja bym bardzo chciał, żebym wszystkie takie rzeczy, które opisuję w książkach, wymyślał sam. Tak nie jest oczywiście. Jesteśmy wszyscy pisarze, twórcy, blogerzy, podcasterzy. Jesteśmy, czy też stoimy na ramionach gigantów, czyli kopiujemy od siebie nawzajem, sprawdzamy, testujemy w dyskusjach, które idee są dobre, które dobrze opisują rzeczywistość i je prezentujemy pozostałym, czyli czytelnikom, po to, żeby ci czytelnicy nie musieli się przekopywać przez jakieś setki, tysiące źródeł, tylko mogli znaleźć jedną dobrą książkę. I tą dobrą książką tutaj, przepraszam, znaczy nie, przepraszam, to byłoby zupełnie nieszczere, ewidentnie nieszczere. W książce Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie był cały rozdział, w którym zaprezentowałem Energia jest wszystkim, tak się nazywał. Proste spostrzeżenie. Wszystko, każdy produkt, jaki nas otacza, jakim się posługujemy, zaczął się od tego, że ktoś rozpalił jakiś ogień, czyli ktoś zaczął zużywać energię, żeby ten produkt wytworzyć. Nawet nasz układ, to przejdę jeszcze, przepraszam, w głąb tej dygresji, nawet nad układ trawienny, który wyewoluował w ewolucji, w podwójnej ewolucji kulturowo-biologicznej. My, podgrzewając jedzenie, neutralizując toksyny w nim, czy też ułatwiając trawienie protein, czy substancji odżywczych, które się w tym jedzeniu podgrzewanym, smażonym, duszonym, inne rozmaite, to mi się teraz skojarzyło z pizzą, którą sobie zaraz zjem. Przepraszam bardzo, no widzicie, energia jest wszystkim rzeczywiście. Energia w postaci pizzy też jest wszystkim, zwłaszcza po dniu pracy. Natomiast raz, że, przepraszam, już domykam tę dygresję, każdy przedmiot, jaki nas otacza, produkt cywilizacji, rozpoczął się od tego, że ktoś rozpalił jakiś ogień. A po drugie, nasz układ trawienny jest jak gdyby wyciągnięty na zewnątrz za pomocą ognia, czyli pewnego elementu tego materialnego dorobku, czyli tego dorobku cywilizacyjnego. My przetwarzamy tą energię do tego, żeby była ona lepiej przyswajana i żeby ona zwiększała swoją wartość energetyczną, prawda? Bo jeżeli ugotujemy coś, co jest ciężkostrawne, co wymaga bardzo dużego wysiłku od organizmu, żeby zostało strawione i wykorzystane jako energia do zasilania mózgu między innymi, to rozwój mózgu był możliwy tylko i wyłącznie dzięki temu, że ludzkość wynalazła ogień, opanowała ogień i jest w stanie zwiększać bardzo skromne zasoby środowiskowe, zasoby energetyczne, czyli zasoby pożywienia, tak żeby one wystarczyły nie tylko do rozbudowy najważniejszego naszego organu, czyli mózgu, ale także do zbudowania społeczeństw istot kooperujących i zdolnych do współpracy właśnie dzięki temu, że te mózgi były zdolne się powiększyć, właśnie dzięki temu, że część układu trawiennego, czy też wyoutsourcing, jak to chyba, nie wiem czy wypowiem, wyoutsourcingowaliśmy, udało mi się, na zewnątrz organizmu, prawda? Do garnków, do kuchni, do tego, żeby to nam służyło do budowy innych aspektów cywilizacji. To tyle, jeśli chodzi o dygresję. Może jakiś komentarz?
To też na pewno jest ta rewolucja kulinarna. Na pewno mało kto wie o tym, ale liczba neuronów w układzie pokarmowym to jest mniej więcej połowa liczby neuronów, które mamy w mózgu. Tam jest w zasadzie drugi mózg. I my tym mózgiem bardzo intensywnie rozmawiamy z tymi podmiotami, które z nami współpracują, czyli z bakteriami, najczęściej bakteriami, trochę grzybami, które uczestniczą w procesie trawienia. I rozmawiamy, co ciekawe, ich językiem, znaczy nasz układ pokarmowy. Ale to oczywiście też dygresja od dygresji i ciekawostka. I na pewno to, o czym Pan mówi, na pewno jest to dokładnie to, czyli mamy możliwość przetwarzania dużej ilości energii, która daje nam zasilanie do mózgu, do myślenia, do kombinowania. I jeszcze dodatkowo, jeżeli możemy zajmować się czymś innym niż zdobywanie pożywienia bez przerwy, to mamy czas na wymyślanie, no właśnie, ten development.
Dokładnie tak. To jest klasyczne zjawisko, klasyczny proces synergiczny, w którym suma arytmetyczna jest znacznie mniejsza niż to, co rzeczywiście jest realizowane dzięki temu, że te zjawiska sprzęgają się i wzajemnie zwiększają zasięg swojego oddziaływania. Ale dobrze, koniec dygresji, podsumowanie. Australia w moim przekonaniu, proszę mnie udowodnić, że się mylę, to jest to słynne hasło tego słynnego działacza społecznego, który jeździ po uniwersytetach, rozstawia stanowisko, prawda? Przekonaj mnie, że się mylę. Zapraszam do komentowania. Starajcie się robić to nie na YouTubie, tylko wewnątrz, na karcie podcastu, na karcie odcinka, gdzie jest tam taka możliwość, ewentualnie pisanie na mailach. Dopiszemy to do karty odcinka, dlatego że na YouTubie komentarze znikają. Podsumowując, Australia jest bantustanem, jest zaatakowana przez niemożliwe tak naprawdę do zidentyfikowania tożsamościowo siły, które zarządzają tymi wszystkimi ruchami migracyjnymi. W tej chwili następuje gigantyczny zalew ludnością hinduską z konkretnego rejonu, z Indii zresztą. To jest też osobna historia, już nie będę w to wnikał. Te same firmy, czy też ten sam typ firm ściśle współpracuje z przestępcami, przemytnikami ludzi na granicy polsko-białoruskiej i tymi, którzy organizują tak zwane antropopotoki z krajów Sahelu, z krajów Afryki, z innych krajów takich jak Pakistan, z krajów kompletnie niekompatybilnych kulturowo, z krajów upadłych takich jak Syria i Irak. Ludzie ci przyjeżdżają do krajów Europy Zachodniej, w większości nie pracują. Proszę sobie zobaczyć statystyki w Wielkiej Brytanii, w Szwecji. W Szwecji jest kompletne pandemonium tak naprawdę. Szwecja, co prawda, to trwa bardzo długo, natomiast w Szwecji stworzyło się podwójne, drugie równoległe społeczeństwo tak naprawdę, nad którym te społeczeństwo Szwedów, czyli de facto jeszcze formalnie przynajmniej gospodarze, de facto to już właśnie nie, społeczeństwo gospodarze utraciło tak naprawdę kontrolę nad tym, co się tam dzieje. Tak naprawdę powinni ich tam wszystkich odesłać z powrotem do tych krajów, do których wracają na wakacje ci wszyscy uciekinierzy i pokrzywdzeni przez swoje własne właśnie kraje pochodzenia. Wracając ponownie, zamykając dygresję, wracając do Australii. Australia oprócz tego, że jest zaatakowana migracyjnie i zmienia się w sposób drastyczny wręcz struktura demograficzna, struktura rasowa australijska, to już nie jest kraj białych ludzi, mówiąc krótko, i zaraz przestanie nim być. Jeżeli jeszcze można o tym tak o niej powiedzieć, to podejrzewam, że następne 10 lat sprawi, że już nie będzie można tak powiedzieć. Po drugie, międzynarodowe konglomeraty wydobywcze, czyli międzynarodowe siły rynku, mówiąc tak już ogólnie, żeby uniknąć kwestii bawienia się w jakieś teorie, hipotezy spiskowe. Te międzynarodowe rynki zajmujące się wydobyciem surowców i przetwarzaniem tych surowców eksploatują Australię bez litości, uniemożliwiając jej zbudowanie przez współpracę z rządem na zasadzie przymuszenie rządu, czy też ludzi, którzy są rządem w danej chwili, czyli ugrupowania przede wszystkim lewicowe, do tego, żeby nawet nie starały się postawić tym siłom, tym wielkim korporacjom wydobywczym i Australijczycy nie mogą przejść na system taki, że będą że odbiorą to, znacjonalizują w jakiś sposób ten przemysł wydobywczy, przede wszystkim znacjonalizują na rzecz swoich wyborców zyski, które są realizowane dzięki temu, że to wszystko z Australii, czyli ruda żelaza przede wszystkim i węgiel kamienny jest eksportowane do Chin. Z moim zdaniem to jest, podkreślam, to jest tylko i wyłącznie rodzaj hipotezy, czy też domniemania. Chińczycy z całą pewnością sterują w jakiś sposób tym, żeby taki układ dalej funkcjonował, żeby Australia nie mogła ewentualnie szantażować Chin odcięciem, jakimś rodzajem sankcji, czyli zaprzestaniem wysyłania tej rudy czy węgla kamiennego. Dlatego, że taka zdolność w rękach rządu australijskiego, który byłby sterowany na przykład przez rząd amerykański, co być może Trump właśnie planuje, to już mówiliśmy, wspomnieliśmy o tym, więc myślę, że słuchacze potrafią dodać 2 do 2, to nie będziemy w to wchodzić. Silny rząd australijski nie byłby dość silny, żeby postawić się hegemonowi, czyli Stanom Zjednoczonym, czyli byłby narzędziem w rękach Stanów Zjednoczonych do czego, żeby dławić właśnie dostęp, wysyłkę surowców energetycznych, czyli węgla kamiennego do Chin. W związku z tym, no, sytuacja pokazuje, że Chińczycy muszą być w to zamieszani. Ja na ich miejscu bym się zamieszał w to, no, mówiąc już tak na wpół żartem. To by było na tyle z mojej strony. Może parę słów na zakończenie, panie Janie.
Mi się kłębi bardzo dużo myśli. Oczywiście z takich nieuczesanych i króciutkich. Jednak jest dość szokujące to, o czym pan wspomniał, że NGOsy są dzisiaj GO-dependent, czyli są zależne od rządów i tak naprawdę właściwie niesamodzielne.
Całkowicie. Od początku i
to
zawsze
jest
tak
dramatyczne.
Było.
No właśnie, wydaje mi się, że jednak jest trochę prawdziwych NGO-sów. Nadal jest. Były i są, ale w tej chwili faktycznie to jest chyba zjawisko, które po prostu powstało jak gdyby równolegle z tym rynkiem prawdziwych fundacji czy prawdziwych jakichś organizacji pozarządowych, wykorzystując ich formułę, a na koniec będąc faktycznie wspomaganiem idei no jakichś sił, które je finansują, mówiąc najprościej. Ale bez...
To ja pozwolę sobie tutaj dopowiedzieć. Są 4 koncepcje, które są 4 filarami, 4 jeźdźcami apokalipsy na okładce książki Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie. Jednym z nich jest energia, a drugim z nich jest instrumenty oddziaływania. Instrumenty oddziaływania to są właśnie te NGOsy, tylko one są nie w rękach nie wiadomo jakichś anonimowych sił, którzy chcą zbawić ludzkość, tylko są w rękach państw, które należą do rdzenia i które za pomocą tych NGOsów kierują, w jakiś sposób sterują, zarządzają, degradują, czyli obniżają zdolność samokontroli, pozyskania suwerenności, czy też pozyskania własnej sprawczości w krajach, które są bantustanami, które są quasi-koloniami, czy pseudokoloniami, czy też jawnymi koloniami. W Polsce możemy to zastosować każde słowo i podejrzewam, że dałoby się każde z nich, nawet najbardziej radykalne, w dużym stopniu przynajmniej obronić. Instrumenty oddziaływania. To jest to, czym są właśnie NGOsy.
To bardzo ciekawe i to się chyba wpisze troszeczkę w to, o czym pan mówi. W Wielkiej Brytanii owo ostatnie pokolenie zostało pokonane właśnie przez państwo. Bardzo prosty sposób. Po kilku akcjach na ulicach osoby, które zarządzały tym przedsięwzięciem, zostały odklejone przez policję. Bardzo kulturalnie, sympatycznie zostały odklejone i postawione przed sądem. I dostali kary. Ten, który organizował, wydaje mi się, że wręcz kilkanaście lat pozbawienia wolności. Ci mniej zaangażowani po 7, po 5. To są tak gigantyczne kary dla młodych ludzi i skończyło się. Problem znikł. Państwo go rozwiązało.
Tak, ale w Polsce co się właśnie stało parę dni temu? Policja czekała, aż zakończą protest. No i mają nadal, zdaje się, wynajmowane na warunkach preferencyjnych, czyli za jakąś symboliczną kwotę, prestiżową siedzibę w centrum Warszawy, o ile się nie mylę. I robi to ratusz miasta Warszawa. Także póki co jesteśmy bantustanem, a Wielka Brytania przynajmniej w tym sektorze swojej aktywności państwowej, instytucjonalnej, no postawiła, pokazała, kto tu jeszcze rządzi. No i plus dla nich. No ale w innych aspektach Wielka Brytania jest wręcz przeciwnie. Ale to już jest rozmowa na inną okazję. Z mojej strony to tyle.
Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Zapraszamy na kolejne.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.